Z radością powróćmy na Eucharystię. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Szczęść Boże, witam na kolejnej audycji, w której wyjaśniamy poszczególne części mszy świętej. Przypominam tę zasadę, którą przyjęliśmy na początku. Robimy to, aby Eucharystię lepiej poznać, by ją lepiej zrozumieć i by ją lepiej przez to przeżywać i bardziej ukochać. Doszliśmy już do obrzędów pokoju, a więc obrzędów, które przygotowują nas bezpośrednio do przyjęcia komunii świętej. Mówiliśmy o tej modlitwie, w której kapłan prosi o pokój, wskazując, że dawcą tego pokoju jest Jezus Chrystus. I po modlitwie o pokój kapłan kieruje do wszystkich zgromadzonych słowa: pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Na co wierni odpowiadają: i z Duchem Twoim. Zauważmy, że ta aklamacja i towarzysząca jej odpowiedź mają podobne znaczenie jak aklamacja Pan z wami. Czyli nie jest to prośba, nie jest to życzenie, aby ten pokój był z nami, ale jest to stwierdzenie o rzeczywistej obecności Chrystusa i darze pokoju, który On przynosi. Zatem nie tyle prośba, aby pokój Chrystusa był z nami, ile raczej stwierdzenie faktu, że ten dar jest już dany zgromadzonej wspólnocie. Jest on naturalną konsekwencją obecności Chrystusa Zmartwychwstałego, który jako pierwszy dar przyniósł swoim uczniom dar pokoju. Po aklamacji następuje wezwanie do przekazania znaku pokoju. Obecnie obowiązujące dokumenty liturgiczne mówią, że przekazywanie znaku pokoju nie jest obrzędem obowiązującym, lecz zależnym od okoliczności, a zatem ten znak może być przekazany, ale nie jest to konieczne. Sposób przekazywania znaku pokoju ustalają konferencje episkopatów poszczególnych krajów. Konferencja Episkopatu Polski w przepisach wykonawczych do instrukcji, którą wydała Stolica Apostolska, ustaliła, że znak pokoju przekazuje się skłonem głowy w kierunku najbliższych uczestników mszy świętej z jednej i drugiej strony. Dokument zwraca także uwagę, że wezwaniu "przekaźcie sobie znak pokoju" nie powinna towarzyszyć odpowiedź "pokój nam wszystkim". Wprost jest mowa, że tam, gdzie jest zwyczaj tej odpowiedzi, należy ją po prostu zlikwidować, wyeliminować. Bo tutaj chodzi o przekazanie znaku pokoju, a nie słów wyrażających życzenia pokoju. W małych grupach natomiast dopuszcza się przekazanie znaku pokoju przez podanie ręki osobom najbliżej stojącym. Jednakże i w tym przypadku, ze względu na możliwość swego rodzaju bałaganu i rozproszeń, nie powinno się przekazywać znaku pokoju wszystkim uczestnikom Eucharystii. Niewłaściwe jest przekazywanie znaku pokoju podczas śpiewu aklamacji Baranku Boży, ponieważ jest to część mszy świętej o innej wymowie i innym znaczeniu. Dlatego właśnie jest mowa, że ten znak pokoju, bo to jest znak, przekazujemy osobom, które stoją nam najbliżej, czyli po prawej i po lewej stronie. Jeżeli chodzi o historię, trzeba powiedzieć, że pierwotnie przekazywano jako znak pokoju pocałunek pokoju. W kręgu kultury śródziemnomorskiej, tam gdzie rodziło się chrześcijaństwo, pocałunek pokoju pełnił funkcję znaku miłości i przyjaźni. Całowano się przy spotkaniu i pożegnaniu na znak zgody i zawartego przymierza. Pocałunek potwierdzał także związek małżeński i związek przyjacielski, oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu. Był on wyrazem miłości rodziców do dzieci i życzliwości zwierzchnika wobec podwładnych. Nowy Testament nadał mu znaczenie religijne, to znaczy pocałunek pokoju stał się znakiem świętym. Listy apostolskie często kończą się wezwaniem do pozdrowienia siebie nawzajem świętym pocałunkiem pokoju, zwłaszcza listy, które pisał do różnych wspólnot święty Paweł Apostoł. Można stwierdzić, że święty pocałunek pokoju stanowił zwyczajną praktykę podczas spotkań pierwszych gmin chrześcijańskich. W starożytności chrześcijańskiej znak pokoju przekazywano na zakończenie liturgii słowa, zaraz po wspólnej modlitwie. Świadczą o tym m.in. pisma św. Justyna, Tertuliana, Orygenesa i Cyryla Jerozolimskiego. Obrzęd ten przygotowywał bezpośrednio do przyniesienia darów ofiarnych. Mamy tu wyraźne nawiązanie do słów Jezusa Chrystusa, który mówił: jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się ze swoim bratem. Przekazując święty pocałunek pokoju, zgromadzeni na liturgii w sposób symboliczny wyrażali gotowość pojednania się ze wszystkimi ludźmi. Był on także znakiem wyrażającym miłość i jedność wspólnoty chrześcijańskiej. Należy tu podkreślić, że pocałunek pokoju był przekazywany według określonego porządku osobom najbliżej stojącym i w ramach tej samej grupy. A zatem zabronione było przekazywanie pocałunku pokoju kobietom przez mężczyzn i odwrotnie. Konstytucje apostolskie zwracają uwagę, że duchowni ucałowali biskupa, świeccy mężczyźni świeckich, a niewiasty niechaj całują niewiasty. W znaku pokoju nie uczestniczyli katechumeni, czyli ci, którzy przygotowywali się do przyjęcia chrztu oraz ci, którzy pełnili publiczną pokutę, ponieważ oni jeszcze nie byli w pełni jedności z Kościołem bądź nie byli ochrzczeni, czyli nie mogli uczestniczyć w całej Eucharystii, a znak pokoju właśnie przygotowywał do uczty eucharystycznej i do Komunii Świętej. W liturgii rzymskiej znak pokoju przekazywany był po konsekracji, prawdopodobnie po zakończeniu modlitwy eucharystycznej. Pocałunek pokoju w tym miejscu był znakiem akceptacji dla całej akcji liturgicznej oraz znakiem wewnętrznego udziału w uobecniającej się na ołtarzu ofierze. Papież Innocenty I w liście do biskupa z Gubbio w 416 roku pisał, że pocałunek pokoju wyraża świadome solidaryzowanie się uczestników z dokonującą się w Eucharystii tajemnicą. W ten sposób znak pokoju przygotowywał zgromadzonych na mszy świętej do przyjęcia Komunii Świętej. Potem, gdy papież Grzegorz Wielki umieścił modlitwę Ojcze Nasz po doksologii, czyli modlitwie kończącej modlitwę eucharystyczną, ugruntowało się znaczenie pocałunku pokoju jako przygotowanie do Komunii Świętej. Pocałunek pokoju jako znak pokoju był powszechnie stosowany aż do X wieku. W tym czasie pocałunek najpierw wymieniali kapłan z asystą, a potem dopiero lud, według ustalonego porządku. Przed przekazaniem znaku pokoju kapłan całował ołtarz, a w niektórych okolicach, w niektórych kościołach całowano także mszał i hostię. Chciano w ten sposób wyrazić, że przekazywany jest dar pokoju, którego źródłem jest Jezus Chrystus. Od XII wieku spadek liczby wiernych przystępujących do Komunii Świętej sprawił, że przekazywanie znaku pokoju pośród wiernych było mniej żywe. Od tego czasu można mówić o swego rodzaju kryzysie, a nawet o upadku tego obrzędu. Po prostu zaniechano przekazywania znaku pokoju. Jeżeli chodzi o sposób przekazywania znaku pokoju, zależał on w dużym stopniu od kręgu kulturowego, w którym go stosowano. Najczęściej wymieniano prawdziwy pocałunek. W liturgii koptyjskiej ograniczano się natomiast do skłonu głowy w kierunku najbliżej stojących osób i dotknięcia ręki. W liturgii armeńskiej wykonywano tylko skłon głowy, a od XIII wieku powstał zwyczaj składania pocałunku na specjalnym relikwiarzu zwanym pacyfikałem. Pacyfikałem mogła być też ozdobnie wygrawerowana tablica, którą całowano i przekazywano sąsiadowi. W przypadku relikwiarza był on całowany najpierw przez kapłana, a potem przez wiernych, którzy podchodzili do ołtarza. Zwyczaj ten bardzo upowszechnił się od XV wieku. Trzeba powiedzieć, że na przejęcie tej formy przekazywania pokoju, choć no nie był to już w sensie ścisłym znak pokoju, duży wpływ miał ożywiony w końcu średniowiecza kult relikwii. Niestety właśnie w ten sposób zatracono pierwotny sens pocałunku pokoju i praktycznie oderwano go od Eucharystii. Obrzęd pokoju w tej formie zanika niemal całkowicie w XIX wieku. Liturgicznym znakiem pokoju wprowadzonym przez Konferencję Episkopatu Polski, jak już mówiłem, jest ukłon do współuczestniczących we mszy świętej z prawej i lewej strony. Jednak w wielu parafiach, a zwłaszcza w małych wspólnotach, przyjęła się i rozpowszechniła się inna forma przekazywania znaku pokoju, a mianowicie uścisk dłoni najbliżej stojących osób. Obydwa gesty zyskały zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Dyskusja o sposobie przekazywania znaku pokoju praktycznie toczy się do dnia dzisiejszego. Przeciwnicy uścisku dłoni mówią, że jest to gest zbyt powszedni, aby umieścić go we mszy świętej. Podawanie ręki stało się czymś pospolitym do tego stopnia, że gest ten nie ma większego znaczenia. Ręce niekiedy podają sobie nawet najwięksi wrogowie, bo tego wymaga etykieta. A zatem, czy można posługiwać się takim pustym symbolem, znakiem podczas Eucharystii? Natomiast przeciwnicy skłonu głowy podają podobne argumenty. Jest to gest powszedni, który nic nie znaczy. Skłon głowy w stronę osób najbliższych nie może wyrazić całej głębi mieszczącej się w przekazywaniu sobie nawzajem znaku pokoju. Poza tym mówi się, że jest to gest obojęty, który do niczego nie zobowiązuje. Jest on nacechowany pewną sztywnością i prowadzi do utrwalenia dystansu, a nawet anonimowości, które panują w naszych wspólnotach parafialnych. Kryzys wzajemnej komunikacji we współczesnym społeczeństwie powoduje szukanie nowych form osobistych kontaktów i przekazywania sobie znaków życzliwości i serdeczności. Zwłaszcza młoda generacja poszukuje znaków wymownych, autentycznych i przemawiających. W małych wspólnotach kościelnych uczestnicy na znak pokoju wymieniają serdeczny uścisk dłoni, patrzą sobie w oczy i uśmiechają się do siebie. Chcą w ten sposób ukazać na zewnątrz w formie znaku to, co jest wewnętrzną treścią przekazywanego pokoju. Ta forma pozwala głębiej przeżyć i doświadczyć miłości, a także braterstwa, przyjaźni i wzajemnej życzliwości. Są to owoce wypływające z daru Bożego pokoju. A zatem podanie sobie ręki staje się gestem bardzo zobowiązującym. Niekiedy bowiem, aby go wykonać, trzeba przełamać pewne bariery, które rodzą się w relacjach międzyludzkich. Jest to jednak warunek konieczny do owocnego uczestnictwa w Komunii Świętej, w której dokonuje się zjednoczenie z Chrystusem i braćmi. Wykonując znak pokoju, czy to przez uścisk dłoni, czy też przez skłon głowy, należy zawsze pamiętać, że przekazywany pokój jest darem Boga i nie chodzi tu wyłącznie o ludzkie serdeczności. Zatem forma, choć jest bardzo ważna, staje się jakby na drugim miejscu. Liczy się to, z jaką świadomością, z jaką intencją jest wykonywany ten gest. Przekazując znak pokoju, należy zatem dokonać refleksji oraz swego rodzaju rewizji własnej postawy w stosunku do innych ludzi. Chodzi o gotowość do przebaczenia i pojednania się ze wszystkimi ludźmi. Znak obejmuje tych, którzy są w Kościele i poza nim. Jest to znak, który wzywa do realizacji przykazania miłości bliźniego w codziennym życiu. A zatem w praktyce duszpasterskiej trzeba szukać właściwych form odpowiadających potrzebom danej wspólnoty. Trzeba jednak pamiętać, że każda forma domaga się głębokiej katechezy, która pozwoli wiernym lepiej zrozumieć znaczenie wykonywanej czynności. Poza tym nie można dopuścić do pewnego bałaganu, który może towarzyszyć przekazywaniu znaku pokoju. Dzieje się to zwłaszcza w mszach z udziałem dzieci, gdy wszyscy chcą podać sobie ręce. Tutaj wyraźnie forma góruje nad treścią i najczęściej znak przekazywany jest zupełnie bezmyślnie. Czynność ta jest znakiem, a zatem wystarczy wykonać ją z osobami najbliżej stojącymi. Takie też jest zalecenie dokumentów liturgicznych. A zatem starajmy się uświadomić sobie, że w przekazaniu znaku pokoju liczy się treść, nie liczy się forma, bo możemy przekazać znak pokoju przez ukłon głowy do osób najbliżej stojących i wyrazić przez to naszą gotowość do pojednania, do realizacji przykazania miłości bliźniego, a możemy podać rękę osobom najbliżej stojącym i ten gest też może być pusty, bo nie ma w nas, w naszym sercu pragnienia pojednania, pragnienia życia w miłości z drugim człowiekiem. A zatem obojętnie jak przekazujemy znak pokoju, czy przez podanie ręki, czy przez skłon głowy, pamiętajmy, że najważniejsza jest treść. Ten znak ma wyrażać naszą gotowość do pojednania, do przebaczenia, do realizacji przykazania miłości bliźniego. I w takim duchu ten znak, jeżeli przekazujemy, przekazujmy. I wtedy wystarczy, że przekażemy go osobom najbliżej stojącym, bo jest to znak. I nie trzeba wtedy biegać po całym kościele, przekazywać go wszystkim, którzy stoją gdzieś tam w różnym miejscu kościoła, bo robi się bałagan. Zwłaszcza, że w tym momencie już zaraz po znaku pokoju rozpoczyna się łamanie chleba i śpiew aklamacji Baranku Boży, który ma zupełnie inne znaczenie, o którym powiemy w czasie następnej katechezy. Szczęść Boże!